Dobrze. Panie Jezu, dziękujemy Tobie, że Ty nam dajesz swoją łaskę. Dziękujemy Tobie, że nam objawiasz swoje rzeczy. Dziękujemy Tobie, Panie, że przemawiasz do nas. Dziękujemy Tobie, Panie, że jesteś dobry. Zawsze jesteś dobry. Zawsze jesteś dobry i zawsze możemy na Tobie polegać. Możemy polegać na tym, że to jesteś Ty, tym, który otwiera nasze oczy i pokazuje nam rzeczy, które są dla nas. Dziękujemy Tobie, Panie, za czas Twojego nawiedzenia, za czas Twojej wolności. Dziękujemy Tobie, Panie, że poruszasz się w mocy między nami. Dziękujemy Tobie, że jesteś tak dobry dla nas. Okej. Okej. Ja chciałam dzisiaj powiedzieć takie słowo, które dotyczy trochę naszego miasta, trochę tego, w czym jesteśmy, ale słowo, które mówi o tym, że Bóg jest tym, który może sprawić nam odnowę. Bóg jest tym, który może sprawić nam przemianę. I kiedy będę to mówiła, to będę używała trzech obrazów. Czwarty powstał sam z siebie, bo było nim uwielbienie w jakiś sposób. I pewna rzecz, która tutaj się zadziała i później się zadziała po ogłoszeniach. Także można powiedzieć, że to były takie dwie odrębne części, które były przedzielone pewnymi rzeczami. I to były dwie odrębne części, które też są pewnym obrazem, ale o tym powiem później. Więc najpierw skupię się na pierwszym obrazie, który chciałam omówić. Widzicie, pamiętacie, jak było otwarcie stadionu w Warszawie? Wiecie, że mamy takie różne ważne wydarzenia w Warszawie, takie miejskie. Otwarcie stadionu naszego w Warszawie. Wiecie, co to jest. No to był koniec roku szkolnego, więc nasza babcia bardzo chciała to pojechać zobaczyć, pokazać wnukom i tak dalej, i tak dalej. Więc w końcu namówiliśmy się po drodze. Babcia musiała pojechać, teraz będzie taka zawiła historia specjalnie. Także po drodze okazało się, że babcia jednak jeszcze jedzie do swojej siostrzenicy. Tak, myśmy jechali na Stare Miasto, musieliśmy bardzo długo czekać. Po drodze oglądnęliśmy, to było ogrody na dachu Uniwersytetu Biblioteki Uniwersyteckiej. Chcieliśmy dojechać na Stare Miasto, niestety już nie było miejsca. Okazało się, że w fontannę, do której jechaliśmy, szczelił piorun. Tak, także nie chodziła. Później okazało się, że mała jednak chodzi, ale nie było miejsc do zaparkowania, ponieważ wszelkie miejsca były zablokowane już przez Straż Miejską, bo było bardzo późno z powodu właśnie otwarcia stadionu. Więc w końcu po tych naszych perypetiach na Starym Mieście, gdzie mieliśmy być, wylądowaliśmy z powrotem pod Centrum Kopernika, niedaleko biblioteki, i ja stwierdziłam, no dobra, jak nie mogliśmy pomoczyć nóg w fontannie, to przynajmniej pomoczymy je w Wiśle. Teraz jak sobie o tym myślę, to myślę, że to była po prostu masakra, pomysł, ale wtedy myślałam sobie, że to nie jest zły pomysł, ponieważ wiele razy byłam nad Wisłą wcześniej w takich jej różnych zalewach i moczyłam w niej nogi, tak, i było wszystko okej. Okay. No więc bardzo tak byłam zadowolona, że jednak te moje dzieci pójdą nad tą Wisłę. Kiedy doszliśmy na Wisłę i moje dzieci tak się przechyliły za bardzo nad nią, okazało się, że tam pływa wszystko, od papieru toaletowego po wszystkie inne szambiaste rzeczy, które mogą tam być, że woda jest czarna, brudna. Siedzi tam owszem tona ludzi nad tą rzeką, ale to jest naprawdę, tak naprawdę wielkie zamieszanie. Po drodze ktoś musiał iść do toalety, nie mogliśmy jej znaleźć, lataliśmy w kółko. Okazało się, że występy, które miały być, były dużo później niż przewidzieliśmy, czyli nie mogliśmy zobaczyć tych świetnych występów, które chcieliśmy z drugiej strony Wisły zobaczyć. Więc stwierdziliśmy, że pójdziemy na plac zabaw. Doszliśmy, w ciągu 20 minut powiedzieli, że plac zabaw już zamykają. Więc stwierdziłam, że może pojedziemy, jeszcze jest taki plac zabaw na zewnątrz, ale zrobiło się ciemno, jak wyszliśmy na zewnątrz. Więc wróciliśmy na tą Wisłę. I w końcu najstarsze z dzieci, które miałam wtedy trójkę, stwierdziło: ciociu, tam pisze lodziarnia. Tam jest taka kawiarenka nad samą rzeką i mówi, to jest lodziarnia. Kiedy doszliśmy, się okazało, że to jest piwiarnia i winiarnia. I siedziało tam bardzo dużo ludzi i plażowało, więc moje dzieci stwierdziły teraz: mamusiu, a co one tutaj robią? No ty teraz tłumacz 5, 7 i 11-latkowi, co oni tutaj robią. No więc siedzą i mają dobry czas nad Wisłą, tak? Jest DJ, więc się bawią. Ale lody były, więc wzięliśmy lody i usiedliśmy na zewnątrz, tak? W oczekiwaniu na te światła, których w końcu nie było. I kiedy ja tam tak siedziałam z tymi dziećmi, jeszcze zadzwoniłam do Marka i mówię: Marek, a Marek mówi, wiesz co, ja tu patrzę we wszystkich wiadomościach, bo powiedzieli, że burza ma być, czy tam u was już są chmury? Ja mówię, nie, nie, jest wszystko okej, tylko się ciemno zrobiło. No i tak siedzimy tam i ja mówię: Panie Boże, co tu się dzieje? co tutaj jest, co ja tu robię w tym mieście, po co ja tu przyjechałam, mogłam sobie siedzieć w ciszu, było spokojnie, było świetnie, co ty chcesz mi tutaj pokazać? Jeszcze ta fontanna z tym piorunem, który dzień wcześniej w nią szczelił, to już w ogóle była makabra. I wiesz, i Bóg pokazał mi to miasto. I powiedział do mnie tak, wiesz, ja chcę cię nauczyć bicia serca tego miasta. Ja mówię, Boże, ja nawet nie wiem, gdzie to miasto ma serce. Ale wtedy Bóg mi powiedział, zobacz, ile tutaj ludzi siedzi. I zobacz, oni wszyscy siedzą nad tą Wisłą. Tu jest wielki huk, tu nic nie słychać, słychać te samochody. I patrzą przez tą Wisłę na te wydarzenia, które są po drugiej stronie. I powiedział mi, widzisz, to jest tak jak to miasto. To miasto jest oddzielone od rzeki życia. To miasto jest oddzielone od rzeki, która ją zasila, wielką autostradą, wielkim hukiem. I to miasto nawet nie wie, że ta zasilająca je rzeka jest brudna. Że ona do niczego, ta rzeka nie prowadzi, że w niej to się można jedynie, nie wiem, filmy wywoływać. Może by się wywołały, tak myślę, na dzisiaj. Trzeba sprawdzić kilka. Ale wiesz, i Bóg mi powiedział, widzisz, to jest tak jak z ludzkim życiem. Ludzie przychodzą, zasiadają nad swoim życiem. I jak zasiadają nad swoim życiem, kiedy z drugiej strony mają być fajerwerki, tak, to oni i tak widzą to swoje życie. Widzą te papiery toaletowe tam płynące, widzą te brudy tam płynące. I wiesz, z drugiej strony tak siedzą i czekają, aż ta chwała Boża przyjdzie z drugiej strony, tak, i ta chwała Boża coś zrobi, tak, że oni troszeczkę odpoczną od samych siebie. Troszeczkę odpoczną od swojego życia, od tego wszystkiego, co tam się dzieje. Wiesz, ja mówię, Panie Boże, ale co to jest? Bóg do mnie mówi, powiedz im, że ja chcę oczyścić ich życie. Że ja chcę, aby oni mogli przejść przez tą rzekę swojego życia, albo raczej przyjść z tą rzeką swojego życia do mnie i nie tylko patrzeć na fajerwerki, ale pozwolić, aby moja chwała ich dotknęła. I wiesz, ja się Pana pytam, ale co to jest? On mówi, tak wyglądamy na dzisiaj. Siedzimy sobie z naszą rzeką życia tu z przodu, bo kiedy zaczynamy stawać w uwielbieniu przed Bożą chwałą, to, co pierwsze nam się pojawia, to nasze własne życie. Zgadzacie się, tak? Komu się nie pojawia, niech podniesie rękę. Pierwszy będzie do uwolnienia na dzisiaj. Także kiedy stajemy i przychodzimy w takie miejsce, kiedy ludzie zaczynają uwielbiać Boga, to przeważnie widzimy nasze grzechy, przeważnie widzimy nasze niedociągnięcia, przypomina nam się cały nasz tydzień, wszystkie rzeczy, które zrobiliśmy nie tak, albo wszystkie te rzeczy, które mogliśmy zrobić lepiej. Tak? Jeśli były jakieś problemy z pracą, to przypomina nam się, co my mogliśmy zrobić w tej pracy, żeby nie wypaść na takiego, na jakiego wypadliśmy. Albo jakiego maila mogliśmy nie wysłać, żeby nie dosłać zwrotnego z taką bombą. Albo co innego jeszcze moglibyśmy zrobić, żeby to się ułożyło inaczej, tak? Jak moglibyśmy odpowiedzieć tej pani, która przyszła do sklepu i my powiedzieliśmy do niej, proszę, ona powiedziała, czemu pan na mnie krzyczy? Czyli mamy takie rozważania tych wszystkich rzeczy, co się dzieje. Czyli tak naprawdę siedzimy nad swoim życiem, tak jak ci ludzie nad tą rzeką, tak? I myślimy, jak tu można te rzeczy załatwić lepiej, albo co można byłoby zrobić. I wiesz, ja doszłam do takiego wniosku, kiedy udałam się do jakiegoś kolejnego lekarza, do którego miałam się udać i nagle się okazało, że przez 10 ostatnich lat leczono mnie zupełnie nie na tą chorobę, na którą powinno się mnie leczyć. I wiesz, wszystko byłoby dobrze, ale gdyby mnie leczono na odpowiednią chorobę, to byłabym w innym momencie w swoim życiu. Wiesz, i tak sobie pomyślałam, Boże, co to się stało? Wiesz, że ja musiałam pojechać do Lublina, żeby mi powiedzieli, słuchaj, ale to wszystko nie jest tak, to wszystko można odkręcić, można zrobić inaczej i to może wyglądać zupełnie nie tak. Jak ja o tym zaczęłam myśleć i pomyślałam sobie, ile ja straciłam, ile ja rzeczy nie tak zrobiłam, to przypomniały mi się sny, które miałam po tym, jak umarła moja mama. Wiesz, ja później przez 3 lata śniłam o tym, jak ja jeszcze zdążam do samochodu, w którym ona umiera, chociaż wcale nie umarła w samochodzie i mam jakiś łom, otwieram ten samochód i ją wyciągam stamtąd, tak? Ale ona już nie zdążyła i nie żyje. I takie, wiesz, nawracające sny w ten sam sposób. I Bóg mi powiedział, zobacz, jeżeli przychodzi zamieszanie do życia człowieka i człowiek próbuje sam z tego zamieszania wyjść o własnych siłach, zamiast poprosić Boga o odnowienie pewnych rzeczy, to za każdym razem dzieje się tak, że on tak naprawdę nie wie, co wokół niego się naprawdę dzieje. Jezus powiedział do faryzeuszy, że umiecie rozpoznawać znaki i pory. Mówi, umiecie rozpoznawać rzeczy, które dookoła się was dzieją. Wiecie, że nadchodzi burza, wiecie, że będzie padał deszcz, wiecie, że to już idzie śnieg, wiecie, że nadchodzi wieczór. Czyli słuchajcie, my zawsze myślimy tak, ale on mówił do faryzeuszy. Ja wam coś powiem. Jezus mówił do ludzi, którzy znali Boga, którzy szukali Boga, którzy kiedyś byli w bardzo dużym przebudzeniu w swoim życiu. Więc jeśli ty kiedykolwiek byłeś w swoim życiu w dużym przebudzeniu, a teraz nie jesteś, to Bóg mówi do ciebie. Umiesz rozpoznawać wiele rzeczy. Ale dlaczego nie zwracasz uwagi na znaki czasu? I widzisz, kiedy my czytamy te rzeczy o znakach czasu, to o czym myślimy? O czasach ostatecznych, tak? I to jest właściwa interpretacja tego fragmentu. Jeśli jednak spojrzymy jeszcze w proroczy sposób, to możemy zobaczyć, że znaki czasu to jest wszystko to, co Bóg nam pokazuje wokół nas i wszystko to, przez co Bóg chce przemówić do naszego własnego życia, aby sprawić w nim odświeżenie i odnowienie i aby wyciągnąć nas z zamieszania, w jakim jesteśmy. Tak? Czyli wszystko to, co Bóg pokazuje nas w tej brudnej rzece, żebyśmy my mogli w końcu być oczyszczeni. Żebyśmy sami się nie zmagali z naszym życiem. Tak? I wiecie, ja kiedy o tym myślę w ten sposób, to myślę sobie, no tak. Czyli w takim razie mamy pewne rzeczy takie jak ból, jak lęk, jak strach, tak? Bardzo podobne, związane ze sobą, na które my w świecie fizycznym reagujemy na tej zasadzie, o, boli mnie głowa, jak jeszcze mnie będzie bolało kolano, to podagra. Nie? Albo na chwilę, o, czuję, że mnie tak tutaj takie nudności mam na żołądku, chyba grypa żołądkowa. Nie? Tak jak mój synek dzisiaj, mamo, boli mnie, tu mnie boli, jeszcze mnie ząbek boli. Nie? Czyli łączą pewne szczegóły chorobowe, tak? Czyli pewne bólowe szczegóły i myślą, jestem chory. Katar, zapchany nos, tak jak na reklamie jakiś tam leków do nosa, nie będę reklamować teraz, tak, katar, zapchany nos, inne rzeczy, tak, ból głowy tutaj, tu, w tych skroniach, tu, wszędzie, tu, jeszcze nudności żołądkowe, o, musisz wziąć aspirynę? Jakieś tam lekarstwo, tak? Czyli my na to reagujemy i to, oni tworzą te reklamy, bo one oddziałują na nas, tak? Ale widzicie, my musimy wziąć pod uwagę również to, że Bóg pokazuje nam różne rzeczy, które nas bolą w naszym życiu również po to, nie po to, żebyśmy wiedzieli, że one tam są, a po to, żeby nas z nich uwolnić, żeby one w naszym życiu nie istniały. Czyli pewne odzwierciedlenia fizyczne, które widzimy dookoła, to tak naprawdę są również pewne rzeczy duchowe, które mogą się dziać w naszym wnętrzu. Tak? Które pewne przeżycia, w których jesteśmy, nagle gdzieś stajemy, jak po takim zamieszaniu, w jakim ja byłam, słuchajcie, czy wy myślicie, że człowiek nie powinien się zastanowić, co on w tym mieście robił? Rozumiecie, że tak powiem, po jakie liko się dał na to namówić? Kto go w to wkręcił, że on się w tym znalazł? Rozumiecie, naprawdę takie momenty przeżywania bólu i takiego udręczenia, to nie są momenty, w których my mamy powiedzieć, o Boże, jak ja głupi jestem. Tylko to są momenty, w których my możemy zastanowić się, co się dzieje w moim duchowym życiu, że ja znalazłem się w takim miejscu, przy jakiejś syfiatej rzece, z różnymi ludźmi, no wiesz, chyba, że Bóg mnie tu przysłał, żeby ewangelizację zrobić. I pokazał mi nowe miejsce do ewangelizacji. Oczywiście to jest najprostsze rozwiązanie. Ale być może Bóg przysłał mnie w to miejsce, bo ma mi coś do powiedzenia. A tam będę go słuchać. Bo przyszłam na imprezę i okazuje się, że imprezy nie ma, albo ja jej nie słyszę. Tak? Że ja jestem tam, tu jest rzeka, a tutaj jest impreza i ona do mnie nie przemawia, ta impreza. Rozumiecie? Czyli Bóg do mnie coś mówi. I wiesz, przeważnie to my myślimy, no tak, może kaznodzieja, nie ten taki w spódnicy, w spodniach by lepiej pasował, jakieś inne rzeczy, albo uwielbienie nie takie, albo tu zamieszanie. Co tu się w ogóle dzieje? Ja po prostu w ogóle, gdzie ja jestem? Co to jest? Co to jest za moment? To jest moment, w którym odczuwasz jakąś niewygodę, jakiś ból, coś, co jest dla ciebie niemiłe, w którym Bóg chce powiedzieć coś do twojego życia. I słuchajcie, ja ostatnio odkrywam, ile miejsc w moim życiu po prostu jest uwikłanych w różnego rodzaju zamieszania, co powoduje, że ja tak naprawdę nie widzę szans, żeby coś się zmieniło i nie myślę o tym, że jest ktoś, kto mówi do mnie, przyjdź z tym wszystkim do mnie, ja chcę się odnowić. Ja chcę Cię odnowić. I wiesz, ja pamiętam, jak Bóg kiedyś pokazywał mi w takiej wizji, kiedy byłam na takim wielkim parkingu, dużo ludzi, nie wiedziałam, gdzie jestem, było totalne zamieszanie. I ja mówię, Boże, gdzie ja jestem? Zaczęłam wołać, Jezu, pomóż mi. I znalazłam się przed obliczem Bożym. I Bóg mówi, nie martw się, to jest zamieszanie. Ale za chwilę znowu się tam znalazłam. I znowu myślę, ale po co ja tu przyszłam? Co ja tutaj robię? Co to jest? I znowu nie wiedziałam, co się dzieje. I znowu zaczęłam wołać i w tym momencie znalazłam się znowu przed obliczem Bożym. I Bóg mi powiedział wtedy tak, widzisz, jeśli jest w Twoim życiu zamieszanie, w jakiejkolwiek dziedzinie Twojego życia, to zacznij do mnie wołać, a ja przyniosę Tobie oczyszczenie, odświeżenie, a ja Ciebie podniosę. Nie zostawiaj w tym miejscu, borykając się sama ze sobą, z tym wszystkim, co Cię otacza. Po prostu zawołaj do mnie. I widzisz, ja wierzę, że Bóg naprawdę chce... żebyśmy mogli odetchnąć od swojego życia. Żebyśmy mogli zanurzyć się w Nim, wiedząc, że On jest tym, który je zmieni. Że On jest tym, który może przynieść odnowienie do naszego życia. I ta wielka impreza z fajerwerkami, jaką jest jakakolwiek konferencja, jakiekolwiek przeżycie duchowe, które mamy, tak? To nie jest po to, żebyśmy... mieli trochę spokoju od naszego własnego życia, a to jest po to, żeby dotknąć właściwych rzeczy w naszym życiu i żeby te rzeczy mogły być przez Boga odnowione. I widzicie, w psalmie 85, w pierwszym wersecie, od pierwszego wersetu jest napisane: okazałeś łaskę ziemi swojej, odpuściłeś winy ludu swego, zakryłeś wszystkie jej grzechy, uśmierzyłeś wszelką złość swoją. W piątym wersecie: spraw nam odnowę, Boże zbawienia naszego, zaniechaj gniewu swojego nad nami. I tutaj, w tym momencie jest powiedziane, że Bóg jest tym, który odpuszcza winy ludu swego, który zakrywa grzechy, który uśmierza swoją własną złość i który sprawia odnowę tym, których kocha. I wiesz, ja sobie zaczęłam czytać wczoraj Księgę Joba. I nagle doznałam olśnienia i pomyślałam sobie, Boże, to jest księga jednego wielkiego zamieszania. Gdzie jest jeden człowiek, który nagle w jego życiu wszystko się wali, począwszy od tego, że giną jego dzieci, że ginie jego dobytek, że wszystko źle się kończy, że on ląduje w popiele i skrobi się skorupą, tak? Po wszystkich ludzi, którzy mu doradzają, co on ma zrobić. Od żony, poprzez trzech przyjaciół, znaczy poprzez trzech przyjaciół i w końcu poprzez to, że poprzez Boga, który do niego sam zaczyna przemawiać. Jeszcze po drodze z siebie samego, który też ma różne wnioski na różne tematy. I powiem wam, jak ja zaczęłam czytać tę księgę Joba, to pomyślałam sobie, ojej, chyba jest czas w moim życiu, żebym ja zajrzała do tej księgi jeszcze raz. I powiem ci, jeśli ty czujesz, że ty masz zamieszanie w swoim życiu, to ja ci powiem, ty zacznij czytać księgę Joba. Zacznij czytać księgę Joba i przeczytaj uważnie wszystkie wypowiedzi, które tam słyszysz i zastanów się, które z tych wypowiedzi są prawdziwe, a które nie. Zobacz, który z tych ludzi mówi rzeczy, które są prawdziwe na Twój temat, a które są nieprawdziwe, i zobacz w końcu, co Twój własny głos mówi na Twój temat i na temat innych i na temat Boga. I widzisz, naprawdę, ja myślę, że kiedy my czytamy takie rzeczy, jak Księgę Joba w momencie naszego zamieszania, to ja myślę, że przychodzi taki moment, w którym my dokonujemy takiej weryfikacji tego, kogo my właściwie oskarżamy za stan naszego życia. I wiesz, czasami weryfikacji podlegamy my, bo za stan naszego życia oskarżamy siebie tak naprawdę. Czasami okazuje się, że wszystkich innych. Ale czasami, co jest głęboko ukryte i wiele razy niewypowiadane, dlatego że się tego wstydzimy, oskarżamy o to nasze życie, o to, jak ono się toczy, samego Boga. Bo nie rozumiemy, co się dzieje w naszym życiu. Nie rozumiemy, co powoduje, że my nie widzimy prawdy. I widzisz, wracając do obrazu miasta, to wiesz, ja myślę sobie, że to jest ta autostrada, która oddziela nasze życie od życia duchowego. Czyli tam jest huk, pisk, rzucają różne butelki, rzucają różną brudną wodę, różne ścieki i to wszystko spływa później do naszego duchowego życia. I tam jest tyle zamieszania, tyle huku, że my po prostu nie widzimy, jak to tak naprawdę wpływa na nasze duchowe życie. I widzisz, jakie symptomy towarzyszą tego, że możemy powiedzieć, że jest ten huk, ten gwar, to zamieszanie w naszym życiu i my nie wiemy tak naprawdę, co z nim robić. Tak? Takim głównym symptomem jest to, że nasze życie to jest ciągłe wahanie. We wszystkim nie możemy podjąć decyzji. Albo w jakiejś konkretnej dziedzinie w naszym życiu jest nam ciężko podjąć jakąś decyzję. Mam trzymać to bliżej, to wtedy echo zlikwidujecie. Dobrze, tak. To dobrze na mnie działa, będę trzymać bliżej. Okej, więc ciągłe wahanie. Nie mogę podjąć decyzji. Jedziesz z nami na obóz? Właściwie to nie wiem, nie, no jeszcze nie. A na konferencję jedziesz? Tak się zastanawiam, nie wiem, jak to wyjdzie. To pieniądze, to jedno, to wszystko. Jak dużo tych wydarzeń ostatnio, tak no chciałbym to wszystko ze sobą pogodzić. A proste pytanie. Jesz dzisiaj obiad? Właściwie, no nie wiem, tak chyba powinnam się odchudzać. Tak no, po prostu właściwie to tak, wiesz. I to jest oparte o całe nasze życie. Ale czasami takie zamieszanie jest ewidentne w jednej dziedzinie, w jednej dziedzinie w naszym życiu, tak? Tylko w jednej. W innej go nie widzimy, ale niestety, jeśli ono zostanie niezauważone, to zaczyna wyrastać, tak, do rozmiarów lęku, nawet depresji, beznadziei. Jakiej dziedziny więc najczęściej może dotknąć nasze zamieszanie, gdzie jest najłatwiej? Oczywiście, że relacji, tak? Dlaczego? Dlatego, że Bóg używa relacji do tego, żeby nas zmieniać, żeby nas leczyć i żeby nas dotykać. I najczęściej dlatego diabeł uderza w nasze relacje. I wiesz, co jest ciekawe, że relacje są momentem, w którym człowiek może być uzdrowiony przez same posiadanie tych relacji, gdzie jest wysłuchany, gdzie jest zrozumiany, gdzie jest przyjęty, gdzie nie jest potępiony. I dlatego diabeł uwielbia robić zamieszanie w naszych relacjach. Ja to zawsze mówię, że jak jest więcej niż cztery kobiety razem i zaczynają o czymś dyskutować, to ja się czuję zagubiona w tych meandrach. Bo już nie wiem, na czym zaczęłyśmy i na czym kończymy. Ale tak naprawdę widzę, że jak mój mąż ze mną rozmawia i zaczynam mówić o jednej rzeczy, za chwilę przeskakuje do drugiej, do trzeciej i czwartej, też jest zagubiony, tak jak większość mężczyzn w czasie tego kazania. To było śmieszne. Okej. Okay. Samo życie właśnie, zrozumieć kobiety. Nawet ktoś tak napisał. Okay? Ale wiecie, tak naprawdę są ludzie, którzy wyrażają pewne rzeczy i nie rozumieją pewnych rzeczy i mówią o pewnych rzeczach, że ja nie rozumiem. Dlaczego ty mnie teraz dotknąłeś w tym, co powiedziałeś? A dlaczego ty teraz o takich rzeczach mówisz? A dlaczego mówisz o tym? Ale są inne, które reagują tak. I wiesz, i wygląda na to, że po tej relacji nic się nie zmieniło, tak? Tylko problem polega na tym, że to wszystko zostało w środku. I wiesz, i później wychodzimy po takich kilku spotkaniach i my nie wiemy, gdzie my jesteśmy. My nie potrafimy zebrać myśli. Wiesz, ja jechałam z moimi dziećmi samochodem tutaj i mój syn nagle wpadł na pomysł, że on mi opowie sny. Bo ja chcę, żeby oni mi opowiadali sny. Ja nie wiedziałam, że on ten sen już opowiada 20 minut. Wiesz, ze wszystkimi szczegółami, jak to zjeżdżał ze ślizgawki, jak to pomylił się i wybrał zakręt w prawo i pojechał na basen, na którym zabłądził, a w ogóle to ci jeszcze, mama, muszę powiedzieć początek tego snu, bo początek tego snu to był jeszcze inny, bo wiesz, my rano wstaliśmy i obudziliśmy się i wiesz, wsiedliśmy do samochodu i od cioci Madzi pojechaliśmy na ten basen, na którym ty myślałeś, że ja się utopię, ale ja się nie topiłem. Ja tak, wiesz, grzecznie szczekałam, bo mój syn, wiesz, to były naprawdę takie mądre wypowiedzi łączone w bardzo długie zdania, monologi, w których ja już w pewności się zgubiłam, ale znowuż zapytałam się i znalazłam znowu tor tych wszystkich przemyśleń. I wiesz, i moja Oliwka w końcu tak w pewnym momencie mówi, ale ty sobie to wymyślasz, bo to była bardzo długa historia, słuchajcie, to nie była 10-minutowa bajka, tylko to było 20-minutowe opowiadanie z przeskakiwaniem w akcji, przeskakiwaniem w czasie, w tym, co w czym czasie myślał, co czuł, wiesz, ja w pewnym momencie sobie myślę, Boże, jakie zamieszanie z moim samochodzie. W końcu stwierdziłam, że dobra, Przemek, czy już skończyłeś? On mówi, jeszcze muszę tu dopowiedzieć. Ja mówię, ale chyba już skończyłeś. On mówi, właściwie to tak, to co, oddamy głos Oliwce. I Oliwka, to co ja teraz mam opowiadać, mój sen? A ja mówię, no możesz, już czuję, jak ona mówi, no więc byłam też na tym samym basenie. Ja mówię, kochanie, czy ty wymyślasz? Ona mówi, tak mamo, bo ja nie miałam żadnego snu. Ja mówię, wiesz kochanie, to jest dobrze, że ty nie masz czasami snów. Wiesz, bo być może warto opowiadać tylko wtedy sny, jak się je ma. Ale wiecie, takich różnych punktów, rozumiesz, które ciągną naszą uwagę, tak? Które zaprzątają naszą uwagę, jest bardzo dużo. Rozmowa z naszym szefem w pracy i takie później dewagowanie, czy ja dobrze mu odpowiedziałem, tak? Czy ja w ogóle powinienem mu odpowiedzieć. Rozmowa z tym, którego obsługujemy w tej pracy. Później powrót do domu, rozmowa z mężem, który też przyszedł z pracy, w którym z kimś rozmawiał. Cofnij się, Iza, cofnij się, tak? Cofnij się, dobrze. Już się wycofałam, który z kimś rozmawiał, który powiedział inne rzeczy i w pewnym momencie rozmowa z przyjaciółmi, idziemy razem z przyjaciółmi i teraz nagle się okazuje, że ktoś kogoś zostawił, że jakaś przyjaciółka jest zawiedziona, a ty wiesz, co się stało w tamtym kościele, bo ja tam byłam na nabożeństwie dzisiaj. Wiesz, i my z tym wszystkim wracamy do domu, a później mamy sny, że się topimy albo zjeżdżamy nie tą zjeżdżalnią. Wiesz, ale to są pewne rzeczy, które powodują, że my żyjemy jak w takiej ciągłej autostradzie, w którym tak naprawdę, wiesz, wsiadamy do tego samochodu, ja tak jak 6:30 wsiadam rano do samochodu, to tak czuję, że tak mnie to życie tak niesie i niesie i niesie. Ja tak jadę, bo tu mam spotkanie, tam mam spotkanie, tu do mnie mówią, tam do mnie mówią, tam się o coś modlę, tu się o mnie modlą, tam mnie przeklinają, tam ja błogosławię. I tak jedziemy sobie dalej tym samochodem, tak, tu mnie ktoś zapipnie, a pokazuje, że jestem blondynką, tak, i wszystko jest okej, ale po prostu w tych wszystkich rzeczach ja nagle po prostu przyjeżdżam taka zmęczona, że ja po prostu nie wiem, co ja mam zrobić. Naprawdę bym usiadła i bym na drutach porobiła. Wiesz, żeby tak zebrać myśli i zobaczyć, co z tego wszystkiego wyjdzie. I widzicie, ja myślę, że to jest dokładnie tak, że diabeł dobrze wie, że te nasze relacje, to budowanie relacji, to ono później powoduje, że my takie same relacje próbujemy z Bogiem nawiązać. Tak? Że my mamy pewien wzór relacji, jak się przyjaźnimy z naszymi przyjaciółmi, z naszymi rodzicami, że my po prostu to wszystko obserwujemy z naszymi dziećmi i tutaj po drodze gdzieś ten Bóg jest. I raz ten Bóg jest jak nasz ojciec, z którym nie potrafimy się dogadać, raz jak nasza matka, do której możemy się przytulić, raz jak nasz przyjaciel, który nas zdradził, osądził i zostawił, a raz jak nasza przyjaciółka, przed którą możemy się wygadać, ale ona później wszystko rozplotkuje i nagle okazuje się, że przyjdzie dwóch proroków i mówi do nas, to mówi Pan, nie przeszkadzaj mi, nie przejmuj się, najwyżej będę bez głowy. No tak, jeszcze takie dookoła mi kratki tu narysujcie, będzie wszystko w porządku. Okej, czyli tkwimy w czymś takim, czyli tak naprawdę diabeł doskonale wie, że jeżeli utrzyma w naszym życiu zamieszanie, tak, no to wtedy my będziemy tę relację z Bogiem tak nawiązywać i ją puszczać i będziemy po prostu na zasadzie kary i nagrody z nim próbować przebywać. I wiesz, ale Biblia nam mówi w przypowieściach 4:18, że droga sprawiedliwych coraz jaśniej świeci, tak? Że droga sprawiedliwych coraz jaśniej świeci. Wiesz, jak ja przeczytałem ten fragment, to sobie pomyślałam, ojejku, to jest fragment, na podstawie którego powstał nasz Kościół. Przecież myśmy się kiedyś nawet nazywali droga sprawiedliwych, która coraz jaśniej świeci. I pomyślałam sobie, ale dlaczego, Boże? I wtedy pomyślałam sobie, no właśnie, bo to zawsze było coś, co Bóg bardzo mocno chciał budować w naszym życiu, czyli relacje. Bóg chciał bardzo mocno budować w naszym życiu relacje, w życiu naszego Kościoła i również w naszym życiu, czyli to jest coś, co jest jakimś takim skarbem, jakimś takim darem tego Kościoła. Ale powiem wam, relacje są tak naprawdę skarbem, darem, który Bóg daje każdemu z nas. Bóg nie chce, abyśmy byli samotni. Bóg chce, abyśmy mieli relacje, abyśmy mieli przyjaciół i aby te relacje były czymś, co pomaga nas prowadzić do Niego, co nas wzmacnia, co nas osłania, co nas wiele razy ujawnia, kiedy robimy coś złego, tak? Co nas szlifuje, tak? Bo jest powiedziane, że zachowanie jednego człowieka szlifuje drugi człowiek. Ale z drugiej strony relacje są też tym, co niestety powoduje najwięcej zamieszania w naszym życiu. Ale to jest jeden z przykładów. Jeden z przykładów tego zamieszania, czy jeden z przykładów tych źródeł zamieszania, które tak naprawdę nad nami są. Jeżeli chodzi o inne źródła zamieszania w naszym życiu, a tutaj już powinniśmy jedną rzecz zrobić, chciałam wam przedstawić drugi obraz, tak? I chciałam wam przedstawić, że pierwszą rzeczą, która czyni zamieszanie w naszym życiu, są relacje. Tak. Okej. Okay. Na razie delikatnie, nie ciągnijmy. Okej. Okay. Czyli relacje, które powodują, że my jesteśmy w coś uwikłani. Ludzi też będziemy plątać? No dobra. Niechaj tak będzie. Jesteśmy w coś uwikłani i co powoduje, że mamy swój sposób myślenia i swój sposób funkcjonowania. I widzisz, innym źródłem zamieszania w naszym życiu jest istnienie nieprawości w naszym życiu, czyli po prostu grzechu, tak? Nieprawość zawsze zaciemnia wizję w naszym życiu. W 1 Jana, 1 rozdział, 10 werset czytamy: jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy i oczyści od wszelkiej nieprawości. Jeśli jednak my w naszym życiu mamy grzech, grzech niewyznany, to ten grzech powoduje, że my nie jesteśmy w stanie funkcjonować w wolności. Tak? Czyli w tym momencie, jeżeli są jakieś rzeczy, które są ukryte w naszym życiu, to my na przykład potrafimy o te rzeczy oskarżać Boga i mówimy: Boże, ja jestem sprawiedliwy, niebo się wywali, ja jestem sprawiedliwy, ja żyję dla Ciebie, ja funkcjonuję dla Ciebie, tak? Ja jestem dla Ciebie, a Bóg mówi: ale coś tu masz z tyłu głowy. A ty mówisz: Boże, dlaczego nie widzisz mojej sprawiedliwości? Czyli jesteś jak ten Job, który woła, tak? Boże, ja Ci wiernie służę. Tak? A później się okazuje, że tak jak w wypadku Joba było, że ty wiernie Bogu służysz, ale okazuje się, że zamiast napominać swoje dzieci, bo źle czynią, tak, to ty składasz za nich ofiary, tak, i mówisz do Boga: bo gdyby okazało się, że zgrzeszą, tak, że grzeszą, to żebyś ty, Boże, nic im nie zrobił. I później twoje dzieci giną, tak, z powodu tego, że ty ich nie napomniałeś, a zrobiłeś jakąś tutaj, wiesz, machlojkę z Bogiem, składasz ofiarę za tych, których grzeszą, zamiast ich napomnieć i ich skarcić, ukarać, tak? I oni później tak naprawdę mają grzech, który jest w swoim życiu, a ty myślisz: ja nic nie zrobiłem. Całe życie siedzisz i myślisz sobie: Boże, żeby tylko to, czego się spodziewałem, nie spadło na mnie. Na razie możesz usiąść, to dopiero pierwsze plątanie. To było pierwsze plątanie, jak ona będzie wyglądać po ostatnim. Okej. Okay. W każdym bądź razie myślisz sobie: Boże, to po prostu dopiero taka mała rzecz w moim życiu. Taka mała rzecz w moim życiu to była. Ja tylko pomyślałem sobie, że wszystko to, czego się dotąd bałem, spadło na mnie. Że faktycznie zostałem sam, zostałem bez relacji, nie mam z kim porozmawiać, nie mam się do kogo odezwać, nie mam co ze sobą zrobić, tak? Wszystko, czego się bałem, spadło na mnie. Dlaczego tego nie widziałem? Dlatego, że nie przyszedłem do Boga jako do tego, który może to zmienić, tylko przyszedłem do Boga i próbowałem nadrobić rzeczy w sposób cielesny. Prosta rzecz, jeśli coś złego zrobisz, tak? To do Boga trzeba przyjść i pokutować, a nie przychodzić na nabożeństwo, żeby trzy razy częściej, żeby nadrobić to, że się zgrzeszyło, tak? Lub przychodzić na wszystkie spotkania po kolei. Bogu nie trzeba nadrabiać. Nie musisz odprawiać pokuty. Pokuta została odprawiona w Jezusie. Bezprawny grunt, który jest w twoim życiu i przez który zamieszanie może przychodzić, może tylko wtedy przestać być bezprawnym gruntem, czyli taką ziemią, na którym diabeł ma prawo być, czyli otwartymi drzwiami do twojego życia. Wtedy, kiedy ty przychodzisz do Boga i mówisz: Boże, wybacz mi. Wybacz mi to, że nie przebaczyłem. Wybacz mi to, że nie przebaczyłem Tobie. Wybacz mi, Boże, że ciągle swój jęzor puszczam na prawo i lewo. Wybacz mi, że manipuluję. Kiedy Bóg mi pokazuje przy pomocy bólu w relacjach, że coś takiego zaistniało, to ja mogę powiedzieć: Boże, wybacz, a nie myśleć: ale oni mi. Tak? Jeśli natomiast tak nie będzie, to będę uwikłany w grzech w swoim życiu. Więc grzech jest jednym z głównych źródeł zamieszania. Ja tak dokładnie powiem, to jest dokładnie nie tylko, wiesz, drzwi, to jest brama do twojego życia. Jeśli w twoim życiu jest grzech i ten grzech jest ukryty, to zawsze zamieszanie może wejść do twojego życia i jego następstwa. Innym źródłem zamieszania w naszym życiu to jest ciągłe kwestionowanie i rozważanie na nowo wypowiedzianych przez Boga słów, czyli jego nakazów. Takie roztrząsanie. Ale czy na pewno Bóg mi to powiedział? Ale czy na pewno Bóg mi to powiedział? Ja sobie przypominam, że po pierwszej kłótni w naszym małżeństwie ja zaczęłam taką rzecz jak rzucanie obrączką. Już wam o tym mówiłam. że jak stwierdziłam, że coś na mnie wychodzi, to ściągałam moją obrączkę, rzucałam i mówię, nie nadaję się na żonę, ja sobie nie poradzę, wiesz. No i później wszystko się kończyło, ponieważ czym większe mieszkanie, czym dłużej szukaliśmy tej obrączki, tak. Najgorzej było, jak stwierdziłam, że nie nadaję się na żonę, a byliśmy gdzieś na jakimś trawniku, wtedy to po prostu mój mąż w końcu stwierdził, że może byśmy tak ją na takim sznurku zawiązali. To jakbym już nią rzucała, to byśmy przynajmniej po tym sznurku do niej doszli. Także było to jakieś rozwiązanie, ale my tak często robimy, czyli mamy jakieś przekonanie, zakochujemy się, wychodzimy za drugą osobę, tak, którą naprawdę kochaliśmy i wszystko jest okej. I wiesz, i nagle są podważone pewne rzeczy w naszym życiu i co my robimy? Rzucamy obrączką. I to by, wiesz, to by było jeszcze dobrze, ale za tym wychodzi tona słów, które powodują, że my zaczynamy kwestionować przymierze, w którym właśnie zaistnieliśmy. Wiesz, podobnie jest, jeśli to dotyczy już naszego życia, tak? Dostajemy od Boga pracę, modlimy się o tą pracę, jesteśmy przekonani, że to jest dla nas praca od Boga. Ale za mało pieniędzy w tej pracy dostajemy, więc co robimy? Modlimy się. Tak? Modlimy się i prosimy, tato, ja cię proszę, ja nie chcę manipulować moim szefem, ja nie chcę tych rzeczy robić, ja potrzebuję więcej pieniędzy, mnie nie starcza. I wiesz, idę do mojego szefa, rozmawiam, szef mi daje podwyżkę, mam więcej pieniędzy w pracy. Tak? Mam więcej pieniędzy, mogę jechać tam, gdzie potrzebuję jechać. Tak? Chcę jechać na konferencję, mam na to pieniądze. Chcę jechać na urlop, mam na to pieniądze. Cieszę się. I w pewnym momencie następuje jakaś blokada w relacji. Coś nie tak się dzieje. Coś ciężkiego jest między mną a szefem, bo szef mi powiedział, a co pani taka niewyspana ostatnio do pracy przychodzi? I ja nagle sobie myślę, nie, to nie jest praca od Boga. To nie jest po prostu to, co Bóg mi dał. To ja muszę stąd uciekać. Nie? Ja rozumiem, ale podobnie się dzieje wtedy, kiedy ty jedziesz, bo Bóg cię gdzieś posyła. Jak ja pojechałam do Krakowa i Bóg mnie tam posłał, to ja byłam przekonana po prostu, że to jest wola Boża, że to jest to, co ma być. Dopóki przez rok czasu nie mogłam znaleźć pracy, zamieszkaliśmy w mieszkaniu, w którym po prostu tapety były wszędzie, to znaczy modliliśmy się o mieszkanie z drewnianą podłogą, drewniana podłoga była wszędzie, w postaci również tapet drewnianopodobnych. Meble były wszędzie, właściwie to się tak chodziło, bo wszędzie były meble i ja pomyślałam sobie, Boże, czy to jest to mieszkanie, o które ja Cię prosiłam, z tą drewnianą podłogą, białymi ścianami, bo jak tak, to po prostu ja się chyba kompletnie pomyliłam z tym przyjazdem do Krakowa. I Bóg mi powiedział, wiesz co, to nie jest to mieszkanie, ale w Krakowie dobrze, że jesteś. I wiesz, ale ja myślę, że ja dobrze zrobiłam, że ja się zapytałam Boga. Ale pamiętam, że jak pojechaliśmy do Szwecji, do szkoły biblijnej 20 lat temu i okazało się, że po miesiącu cofnęli cały sponsoring dla pastorów, którzy tam byli i okazało się, że nie mam nic do jedzenia, bo przyjechaliśmy z komunistycznego kraju i okazało się, że jemy ryż, który znaleźliśmy gdzieś koło śmietnika, taki zapieczętowany 10 litrów i to jest wszystko, co to... Aha, jeszcze grzyby, które znaleźliśmy w lesie, bo Szwedzi, wiecie, nie zbierają grzybów. Grzyby zbierają Polacy, wiesz, którzy są głodni. Więc my jedliśmy ten ryż z tymi grzybami i z solą, którą co jakiś czas w swojej mądrości chrześcijańskiej ukradłam gospodarzom, u których mieszkałam, tak, czyli taki później musiałam z tego powodu pokutować, tak, się zastanawiałam, szłam i jeszcze na dodatek nie mieliśmy żadnych relacji i pamiętam, szłam przez taki tunel, rozmawiałam z Bogiem i mówię, Boże, co ja tutaj robię? I Bóg mi powiedział, a cieszysz się, że tu jesteś? Nie cieszę się, absolutnie nie ma we mnie żadnej radości. Wiesz, ale kiedy Bóg mi zadał to pytanie jeszcze raz, ja myślę, że te trzy pytania, które Bóg zadał Piotrowi, to jest taki styl Boga do nas, wiesz. A czy ty się cieszysz, że tu jesteś? Ale czy ty się cieszysz, że tu jesteś? Ale czy ty się cieszysz, że tu jesteś? Okej, okay, już się cieszę. Wiesz, ale po tym momencie, kiedy Bóg do mnie przemówił, ja do Niego wróciłam z tym, to Bóg nagle zaczął zmieniać moje życie. On mnie zaczął wyciągnąć z tego zamieszania. Więc to, że sytuacja, w której się nagle znajdujesz, w miejscu, do którego posyła Cię Bóg, nie jest sytuacją sprzyjającą, to nie znaczy, że Bóg Cię tam nie posłał. Rozumiecie? To, co diabeł teraz robi, to kwestionuje twoje życie, kwestionuje twoje powołanie, kwestionuje twoje małżeństwo, kwestionuje twoje wybory, które były wyborami położonymi przed nim, tak? Ale czy to Bóg robi? Jest powiedziane, że diabeł przychodzi, żeby kraj zaczynać i wytracać. Więc diabeł chodzi wokoło jak lew ryczący i patrzy na twoje wybory. I kiedy to są Boże wybory, to przychodzi je zakwestionować. Tak? Więc jeśli Bóg powiedział ci, że masz gdzieś jechać, to ja tak powiem po śląsku, tak, to na miłość boską, ty pokutuj człowieku, jak stamtąd uciekasz, a nie mów, że Bóg zmienił zdanie. Rozumiecie? Bo to czyni zamieszanie. Jeśli myślisz, że Bóg zmienił zdanie, to czyni zamieszanie. Nawet się rymuje. I widzicie, czyli jeśli my zajmujemy się ciągłym rozważaniem i kwestionowaniem tego, czy Bóg nas gdzieś posyła, czy Bóg ma to dla nas, kiedy już tam poszliśmy, to nic dziwnego, że w pewnym momencie mamy pełno wątpliwości do tego, czy to była wola Boża. Wątpliwości nie są złe, bo to jest jakiś sygnał do rozważenia, co się dzieje. Ale powiem wam, że kiedy my z wątpliwościami przychodzimy do Boga, to bardzo często jest tak, że w tym momencie Bóg do nas mówi, to jest atak na twoje życie. Ktoś chce cię stąd wykopać. Natomiast jeżeli my wątpliwości rozważamy sami, to mamy ich coraz więcej. Prosta rzecz. Ile wątpliwości już rozważałeś na ten temat, że chyba Bóg cię nie powołał jednak do małżeństwa? Rozważałaś, tak? Ile lat ci to już zajęło? Jak myślisz, jak mocno moglibyśmy cię tymi wątpliwościami oplątać, żeby pokazać ci, w jakim ty jesteś zamieszaniu, jeżeli chodzi o tą dziedzinę twojego życia? Jeśli chodzi o rozważanie twoich wątpliwości, czy twoje małżeństwo kiedyś się uda? Czy twoja żona się w końcu zmieni? Czy nie będzie więcej taką zołzą? Taka książka jest w księgarni, Kochać zołzę. Kup, może coś wniesie. Ale jeżeli my ciągle rozważamy to i myślimy, co to jest, to co my robimy? My sami sobie robimy zamieszanie przez ciągłe na nowo roztrząsanie słów i rzeczy, które się zadziały i dlaczego się zadziały. Zamiast zastanowić się z tym, co tutaj i teraz się dzieje, co tutaj i teraz dzieje się z naszym życiem. I mam dla ciebie taką dobrą wiadomość. Pan nie zmienia zdania. Pan jest stały, zmieniamy się my. I wiecie, co to mi mówi? To mówi mi, że w momencie, kiedy jesteśmy w takim miejscu, w którym zabłądziliśmy i nie wiemy, co mamy robić, to możemy tylko dalej płynąć w wybranym kursie, a nie zmieniać kurs tylko dlatego, że naszły nas wątpliwości. Ja wam mówię, że jeżeli uczymy się rozeznania duchowego, uczymy się chodzenia w Bogu, to jest tak ważne, żebyśmy w tym momencie, kiedy jest nad naszym życiem zamieszanie, kiedy je odkrywamy, nie robili żadnych innych kroków niż te, które przed tym zamieszaniem słyszeliśmy. Tak? Czyli jeżeli jesteśmy w jakiejś pracy i nastąpiło jakieś zamieszanie, jakieś zakręcenie, to naprawdę, na miłość boską, to nie jest dobry moment, żeby w tym momencie zmieniać kierunek. Żeby w tym momencie coś nagłego zrobić. Czy Bóg chce, żebyśmy takim roztrząsaniem się zajęli? Jeśli coś się zdarzyło w naszym życiu, już jest po fakcie, to ważne, żebyśmy stanęli i zastanowili się, co się stało. Tak? Żebyśmy usiedli przed Bogiem i powiedzieli, Boże, Ty mów do mnie, co Ty chcesz mi powiedzieć. Ale nie w momencie, kiedy jesteśmy w tym wszystkim, jesteśmy w tym zamieszaniu. Okay? I teraz zobaczmy dalej. Jeśli my nie bierzemy na siebie swojego krzyża, tylko bierzemy krzyż innych, to powoduje w naszym życiu zamieszanie. O tym mówił Marek na swoim kazaniu. I wiecie, ja myślę, że my jesteśmy gotowi wziąć krzyż w naszym życiu. Tylko problem polega na tym, że najczęściej nie ten. Tylko ten, który wydaje nam się, że powinniśmy nieść. Albo ten jest najmniejszy, najmniej waży, albo jest najcięższy i wtedy naprawdę będziemy chrześcijanami. W ogóle nie bierzemy pod uwagę tego, że tu chodzi o to, żeby wziąć ten, który jest dla nas. Że to jest odwagą, żeby powiedzieć, Boże, ja jestem w stanie Ci zaufać, nawet jak dużo nie rozumiem, nawet jak dużo nie widzę i wziąć to, co Ty mi pokazujesz, że mam to wziąć, bo wiem, że to jest dla mnie najlepsze. Że to jest najlepiej dla mnie skrojone. Jeśli my natomiast nie bierzemy swojego krzyża, tego, który jest nam przeznaczony, to w naszym życiu musi być zamieszanie. Musi być. Kiedy nie bierzemy swojego życia, kiedy krzyża? Wtedy, kiedy nie zachowujemy się tak, jak Bóg chce, żebyśmy robili. Kiedy po prostu nie stajemy w miejscu, w którym powinniśmy stanąć, nie odpoczywamy w miejscu, w którym powinniśmy odpocząć. Kiedy biegniemy i wydaje nam się, że jak my dołożymy po prostu, wiesz, jeszcze więcej i więcej, to więcej chwały będzie. A Bóg mówi, ja nie chcę, żebyś dokładał więcej i więcej. Ja chcę, żebyś był jak ta Maria i posiedział przy mnie. A kiedy Bóg mówi, wiesz, Bóg mówi o wierności, a my mówimy o chwale. Bóg mówi o chwale, a my mówimy o wierności. I Bóg mówi, dogadajmy się. Porozmawiajmy o tym, co ja chcę, żebyś ty niósł. Branie swojego krzyża. Troszczenie się o wszystko, co, na co mam wpływ, na co mam wpływ, ale również troszczenie się o wszystko, na co wpływu nie mam. I to też było mówione. Kiedy ja zaczynam myśleć o wszystkim, co się ma wydarzyć, co się nie ma wydarzyć, co to może się stać, co to się nie ma stać, jak dzisiaj odpowie mi mama, a co powie w pracy szef, a jak to będzie z tym kontraktem, a czy on się nie uda, a czy wszyscy ludzie pójdą, a czy mój syn dzisiaj też będzie tak niegrzeczny w przedszkolu, czy naprawdę to będzie tak, a to na tym spotkaniu, na którym będę, czy znowu te kobiety nie będą opowiadały jakichś rzeczy, których później ja będę musiał po tej grupie po prostu pokutować i myśleć, co w moim życiu jest. I wiesz, ty jeszcze nie byłeś, ty się dopiero obudziłeś, jeszcze nóg nie postawiłeś na dole, a już po prostu masz myśl, że ten dzień będzie przegrany. I masz nawet dowód na to. Masz proroctwo dnia. Jak to będzie, jak wstaniesz? Więc co robi każdy normalny człowiek? Myśli, ja może jeszcze pośpię pół godziny. Tak? Bo nie chce mu się wstawać do rzeczy, które są w jego życiu, że tak powiem, rozbabrane. Tak? Czyli co to jest? To jest troszczenie się i myślenie o tym, co by było, gdyby. Co by było? To są takie powiązania, które my w naszych głowach mamy, słuchajcie, aż do bólu. Wiesz, takie powiązania, w których my sobie myślimy, jak ja porozmawiam z Kasią i Kasia wtedy porozmawia z Adamem, to Adam się dowie o tym, że w sumie to, co powiedziałam Kasi, to jest prawdą, ale jednocześnie dotyczy jego. Więc może lepiej pogadam z Kasią i powiem Kasi, żeby nie mówiła Adamowi. Ale wtedy to Adam nie będzie wiedział, że jego szef myśli, że tak naprawdę to Adam mógłby mieć to, co ma, tylko tak naprawdę, bo jego szef rozmawiał ze mną, mógłby mieć to, co on ma, ale musiałby pewne rzeczy zmienić, czyli musiałby pójść na pewien kompromis w swoim życiu. Ale jak teraz to zrobić, żeby nie zdradzić szefa, jednocześnie powiedzieć Adamowi o tym, że jego szef tak myśli. Może nie używać żony, a używać jakiegoś człowieka inkognita, na przykład Maćka, który nie zna szefa, ale nagle powie, że wiesz, on spotkał takiego człowieka na 6. korytarzu i ten człowiek mu powiedział, słuchaj Adam, pan ma dla ciebie takie poselstwo, że jeżeli byś poszedł na kompromis w swoim życiu i zdecydował się na to, że będziesz pracował w niedzielę, to byś pracy nie stracił. Wiesz, i powiem wam, my w takich rzeczach tkwimy do samego bólu. Takiej analizie sytuacji. Dlaczego ona mi w pracy tak odpowiedziała? Wiem, to jest związane z tym, co przed miesiącem się stało. A co się stało przed miesiącem? Zamknąłem jej drzwi przed nosem. No ale tak chcący, nie, biegłem, a później zobaczyłem, że to ona tam była. Ale ona mnie zauważyła i pokiwała głową. Czyli myślisz, że to, że teraz zostałeś wyrzucony z pracy, jest właśnie z tym związane? Myślę, że tą koneksję można zauważyć. Co to jest? To jest troska dnia poprzedniego, troska dnia dzisiejszego, troska dnia przyszłego, które są ze sobą tak zamotane, że my już nie wiemy, w jakim miejscu jesteśmy. Czyli troszczenie się powoduje, że my czujemy, że nie mamy wpływu na nasze życie, że nasze życie nas niesie. Następnym źródłem zamieszania w naszym życiu jest lęk przed ludźmi. Tak? Lęk przed ludźmi, który zastępuje bojaźń Bożą. Tak? Czyli my zaczynamy robić pewne rzeczy, dlatego że obawiamy się tego, co ludzie powiedzą. Obawiamy się, że ludzie nas skontrolują, albo obawiamy się, że musimy spełniać oczekiwania innych. I wiesz, my obawiamy się ciągle kontroli. Obawiamy się, że ktoś nas będzie kontrolował, że ktoś po prostu powie nam coś, co nie miał nam powiedzieć. I wiesz, co wtedy zaczynamy robić? Zaczynamy świadomie kontrolować innych. Rozumiesz? I wiesz, słuchajcie, nie myślcie o tym, że człowiek, który kontroluje innych, robi to z taką premedytacją, bo chce ich zniszczyć. On przeważnie kontroluje innych dlatego, że to powoduje, że on czuje się w życiu bezpieczny. Tak? Podobnie jak z człowiekiem, który manipuluje innymi. On robi to wszystko po to, żeby sam poczuć się bezpiecznie. Czyli po co? Żeby te sygnały, które mówią mu coś źle robisz, wyłączyć ze swojego życia. Czyli żeby one nie działały w jego życiu, ponieważ kiedyś bardzo go coś bolało. z tym związanym. Czyli wtedy, kiedy my zaczynamy bać się ludźmi, to ten lęk powoduje, że mamy założone sidła na naszym życiu. Czyli gubimy się w tych wszystkich rzeczach, co powinniśmy zrobić, a czego nie powinniśmy zrobić. Czyli jarzmo innych oczekiwań innych ludzi schodzi do naszego życia. Także w pewnym momencie nie widzimy wyjścia z naszej sytuacji. Nie wiemy, co mamy zrobić i gdzie mamy patrzeć, żeby w końcu w naszym życiu coś się zmieniło. Wiesz, Bóg kiedyś do mnie powiedział taką rzecz. Powiedział do mnie, wiesz co, ja bym chciała, żebyś ze mną była tutaj i teraz, na tym miejscu. Żebyś nie analizowała swojego życia sprzed i nie analizowała, z kim musisz porozmawiać po spotkaniu i komu masz co powiedzieć i kto jeszcze, z kim masz nie rozmawiać, bo wiesz, bo znowu się czegoś dowiesz, czego nie będziesz chciał się dowiedzieć. Ja sobie pomyślałam, Boże, ale skąd ty o tym wszystkim wiesz, że ja o tym myślę? Później pomyślałam, tak, jesteś Bogiem. Ale niestety tak jest w naszym życiu, że my jesteśmy w takim miejscu, w którym ciągle gubimy się w tym, w tych relacjach, w których chcemy mieć ludzi po swojej stronie, bo bardzo nie lubimy ich tracić. Jak ci ktoś mówi, a ja tam nie potrzebuję ludzi, wiesz, ja lubię być samotny, to jest jedna wielka bzdura. Jakby Bóg mówił, że my nie potrzebujemy ludzi, to by nas nie stwarzał w relacjach. Nie wkładałby nas w relacje, tylko by nas pozamieszkał, powsadzał w takie wielkie wieżowce, a między nimi byśmy jechali samochodami, bylibyśmy jak w Ameryce. Bóg chce naszych relacji, bo przez nie nas zmienia. Ale słuchajcie, kiedy my czujemy, że jesteśmy w takich klanach, grupach, w takich, że tak powiem, w takich, wiesz, relacjach z innymi, to ja myślę, że to jest to, z czego Bóg chce nas wyrwać, że to jest to, z czego Bóg chce nas przenieść, że Bóg nie chce, abyśmy bali się w naszym życiu ludzi. Na przykład ktoś ma powiedzieć jakieś słowo do innych, ale on się obawia, co inni o nim pomyślą. Jak przyjdzie tutaj na przykład i ma stanąć na jednej nodze i mówi, to mówi Pan, zaufajcie mi, postawcie obydwie nogi na skalę, ale co wszyscy inni pomyślą o mnie, jak ja to zrobię? Albo co ludzie pomyślą, jeśli ja pójdę w miejsce, w którym Bóg będzie chciał, nie będzie chciał mnie widzieć? Jak to będzie wyglądało? Więc jeśli my żyjemy w lęku przed ludźmi, to czy chcemy, czy nie chcemy, i tak ulegamy kontroli i manipulacji. Ale widzisz, w tym momencie, tak samo jak w każdym innym momencie, my potrzebujemy obecności Bożej. Potrzebujemy miłości, która usuwa wszelki lęk, wszelki strach. Potrzebujemy być zanurzeni w Jego miłości, aby kochać innych. Słuchaj, jeżeli ty myślisz, że w relacji nie będziesz zdradzony, zostawiony, jeżeli myślisz, że w relacji nie będziesz okłamany, to ja ci powiem, to ty nie wiesz, co to jest relacja. W najlepszym momencie swojego powołania, w którym będziesz wchodzić w swoje powołanie, będziesz okradziony, po prostu będziesz okłamany i oszukany, dlatego że diabeł chce zniszczyć twoje życie i chce zniszczyć twoje relacje. Więc nie łudź się, że będzie inaczej. Lęk przed ludźmi. On powoduje bojaźń w naszym życiu. On powoduje, że nosimy jarzmo oczekiwań. Że bardzo często ucieczka jest wyjściem, a nie miłość lub wolność. Zacznij żyć swoim życiem. Nie tym, co inni powinni zrobić, jak inni powinni się zachować. I wiem, że mówię to do konkretnych osób. Zacznij myśleć o tym, co ty powinieneś zrobić. Nie o tym, co zrobiono tobie, albo co ty zrobiłeś innych, albo co oni powinni zrobić. My zajmujemy się tym, co robią ludzie w innym mieście, bo są wierzący i nie powinni tak postępować. I ciągle jesteśmy dalece od tego, żeby zaistnieć my przed Bogiem. Ciągle jesteśmy w zamieszaniu z innymi ludźmi. Słuchajcie, to jest jedna z gorszych ludzi, ściągnąć z ludzi zamieszanie powiązane z tym, co oni słyszeli od innych. I w czym oni tak naprawdę tkwią. Rozumiesz? Oni ciągle są dalece od swojego życia. I przez to, że są dalece od swojego życia, nie potrafią się spotkać z swoim Bogiem. Nie potrafią wziąć od Niego łaski, wolności. Okay? Więc lęk przed ludźmi. Zacznij żyć swoim życiem. I w końcu dalej niezależność, czyli tak naprawdę pycha, czyli coś, co jest związane z poleganiem na samym sobie. Wiesz, w przypowieściach 11:2 czytamy: za pychą przychodzi hańba, lecz u pokornych jest mądrość. I widzisz, hańba to słowo po hebrajsku, które tłumaczy się jako kalon i może być także przetłumaczone jako niełaska, sromota, wyrzut, wstyd i zamieszanie. Czyli jeśli ty żyjesz w niezależności, tak, od Boga, albo można powiedzieć, że żyjesz w zależności od ludzi, w zależności od troski, w zależności od zamieszania, w zależności od tego, co wybierasz w swoim życiu, tego, że nie niesiesz krzyż, albo go niesiesz, ale nie jest twój, w zależności od grzechu, tak, od czegokolwiek, to w twoim życiu nie ma łaski. Niezależność jest tak naprawdę pychą. I niezależność, zawsze za nią przychodzi hańba, czyli przychodzi brak łaski. Zawsze za nim przychodzi wyrzut i wstyd i zamieszanie, tak? Czyli co to jest ta niezależność? Powiem ci tak po prostu, żebyś zrozumiał. Jestem w stanie sam się wybawić, tak? Czy jesteś w stanie sam to zrobić, sam zmienić swoje życie? Czy jesteś w stanie sam siebie wyciągnąć za uszy z trudnej sytuacji? Pamiętacie, my mamy takie nawet przysłowie, że, tak, że musiałbym się sam za włosy wyciągnąć, tak? Albo tonący chwyta się brzytwy. Mamy takie rzeczy, które pokazują o tym, że pokazują nam takie rzeczy, że naprawdę niezależność nie jest czymś, co się Bogu podoba. Ona zawsze prowadzi do utraty łaski Bożej w swoim życiu. I wiesz, ja myślę, że jeżeli chodzi o niezależność, to już mamy od początku, kiedy Adam i Ewa upadli. Słuchajcie, oni wybrali drogę na skróty, więc dla mnie wybranie niezależności to jest wybranie drogi na skróty. To jest wybranie drogi, w której owszem, ja wyjdę z sytuacji, która jest dla mnie trudna, sytuacji, która powoduje w moim życiu trud i zamieszanie, w którym ja nie wiem, co się dzieje, ja z niej wyjdę, owszem, ale kierunek mojego życia będzie zmieniony. Ale nie będę szedł w kierunku Bożego powołania, tak? Więc niezależność jest następną rzeczą, która jest źródłem zamieszania w naszym życiu. I wiesz, są następne punkty, które też są istotne na pewno. Jest coś takiego na przykład jak spotykanie się bez celu, spotykanie się na ploty, i to znowu jest związane z relacją, i to znowu jest źródłem zamieszania w naszym życiu. Jest w końcu proroctwo, które jest po prostu w niewłaściwy sposób powiedziane, które jest powiedziane w tonie potępienia, w którym nie ma Bożego Ducha, ale w którym są słowa Boże, które po prostu powoduje, że człowiek je roztrząsa latami. Ja ostatnio modliłam się o kilka kobiet, którym do życia było powiedziane proroctwo, które się dokładnie spełniło, tylko problem polega na tym, że Bóg w tym palców nie maczał. To człowiek był tym, który powiedział: twoje życie się rozpadnie, twój mąż cię się zostawi, twoja rodzina upadnie, stracisz pracę i będziesz nie miała środków do życia. To nie był Bóg, który powiedział, tak? Dlatego, że to i to zrobiłaś. To nie był Bóg, który takie ogłoszenie zrobił. Więc wszelkie rzeczy związane z ludzkim mówieniem, z ludzkim plotkowaniem, czy z ludzkim usługiwaniem, które nie jest przemienione, powoduje, że zamieszanie powstaje w naszym życiu. Że my nie wiemy, w którą stronę mamy iść, tak? Czyli spotykanie się na ploty. I w końcu nieprawy osąd, który my wydajemy, o którym też już mówiłam całe kazanie. Jeśli my wydajemy nieprawy osąd, nawet jak na początku wydawało nam się, że staliśmy w prawdzie, kiedy go mówiliśmy, ale osąd był nieprawy, chociażby dlatego, że to nie my jesteśmy powołani do tego, żeby tego człowieka osądzać, że nikt nas się nie pyta o to, tak? Że Bóg nie chce, żebyśmy tego osądu wydali, ale diabeł chce, dlatego że wie, że przez nieprawy osąd nad człowiekiem osąd do naszego życia może przyjść. I wtedy my nie jesteśmy w stanie ruszyć się. I wiesz, i mogę wymienić następne punkty. Ja ci powiem, ale ja nie wymienię tych punktów, dlatego że ty, jeśli zapytasz się taty, to ty będziesz wiedzieć, dlaczego zamieszanie przyszło do twojego życia. I ty będziesz wiedzieć, czy to jest grzech, który jest w twoim życiu, czy to jest lęk przed człowiekiem, który na domiar wszystkiego też jest grzechem, czy to jest fałszywa mowa, czy to jest niezależność, czy to jest szukanie własnych rozwiązań albo krótkich rozwiązań. Tak naprawdę, jeśli staniesz przed Bogiem i powiesz: Boże, ja nie chcę oglądać twoich fajerwerków, ja chcę po prostu ciebie w moim życiu, ja chcę twojej zmiany w moim życiu, to tata zacznie mówić do twojego życia i tata zacznie przemieniać twoje życie, bo on jest nim zainteresowany i chce, abyś ty stał w wolności i wiedział, dokąd zmierzasz. wybierasz. Tata nie jest zainteresowany tym, żeby prowadzić cię we mgle. Nie jest zainteresowany tym, żeby prowadzić cię w zamieszaniu. On, to jest kłamstwo, że prowadzi cię we mgle i mówi: synu mój, zaufaj mi, teraz będziesz chodził w wierze. Kochany, jeżeli ty chodzisz w zamieszaniu, to ty nie chodzisz w wierze. Ty chodzisz w lęku, w strachu i chodzisz w ciągłym takim wyczuwaniu, co ja mam teraz zrobić. A ty potrzebujesz chodzić w wolności, żeby zacząć chodzić w wierze. A żeby chodzić w wierze, to potrzebujesz wejść w Bożą miłość, w obecność, w relację ze swoim tatą, ze swoim ojcem, nabrać Jego miłości i wtedy zaczniesz chodzić w wolności. Jeśli myślisz, że w zamieszaniu znajdziesz wolność, to jest to nieprawdą. Zamieszanie znajdziesz u swojego taty. Więc jeżeli jesteś w zamieszaniu, to nie jest czas, żeby szukać kierunku swojego życia, żeby zastanawiać się nad swoimi wyborami, żeby je po 10 tysięcy razy rozważać, żeby rozważać swoje błędy. To jest czas, żeby usiąść na kolanach swojego taty, żeby się do niego przytulić, żeby wziąć wszystko, co on ma dla ciebie, żeby napełnić się jego miłością i wtedy będziesz wiedział. Bo tata przemówi i powie ci: no to co? Zawołałeś, Panie Jezu, przyjdź do mnie i jestem. No to porozmawiajmy. A tu się okaże, że ty rozmawiać nie umiesz, bo ty latami milczałeś przed Bogiem albo śpiewałeś do Niego pieści. A Bóg mówi: no dobra, to zacznijmy. Okay? Dlatego, że Ojciec jest zainteresowany spotkaniem z tobą. I mówię tu o tym w tym momencie, dlatego, że jest jeszcze jedna rzecz związana z zamieszaniem, która jest bardzo dla nas ważna, ale też inna, to jest duchowy atak. Atak, który powoduje cierpienie, ale atak, któremu tak naprawdę nie zawiniliśmy. Czyli on jest związany bardzo często z naszym powołaniem. On jest bardzo często związany z naszym pójściem za Bogiem. I on jest związany z tym, że diabeł atakuje nas, dlatego że nas nienawidzi. Nie z tym, że dokonaliśmy jakiegoś przewinienia. I słuchajcie, takiego duchowego ataku doświadczył również Job w swoim życiu. On był atakowany na początku bez żadnej przyczyny, tylko dlatego, że jest sługą Bożym. Później, jak już otworzył swoją buzię i zaczął opowiadać różne rzeczy i mówić, co on myśli tak naprawdę, i dewagować pod wpływem bólu, cierpienia i zamieszania, jak on teraz patrzy na życie, to on tak naprawdę nagrzeszył, słuchajcie. Ale wcześniej to był duchowy atak na jego życie. Oczywiście związane z tym, że jakieś drzwi były otwarte, ale słuchajcie, jakby za każdym razem, kiedy drzwi są otwarte, diabeł mógł nas zniszczyć, no to my byśmy już martwi byli. Kto nigdy nie miał otwartych drzwi dla diabła w swoim życiu, czyli bezprawnego gruntu, niech podniesie rękę. O, tam tak grzebiemy się po włosach, dobra, okej. Dlaczego tak jest? Bo Bóg nas chroni przez swoją łaskę. Ale jeżeli przechodzimy duchowy atak, to znowu to jest moment, w którym my musimy ukorzyć się pod mocną ręką Bożą. To jest w 1 Piotra 5:6, aby nas wywyższył czasu swego. Czyli co musimy zobaczyć? Musimy zastanowić się, czy to, że jesteśmy w zamieszaniu, to jest przyczyna duchowa, czyli ta przyczyna jest związana z tym, że to jest duchowy atak dla nas, czy taką przyczyną zamieszania jest to, że ostatnio za dużo żeśmy w naszym życiu się nagadali naszym jezorem. Rozumiesz, narzekając, męcząc, zmęcąc, gadając, mówiąc, myśląc, czując, nazywając, nie nazywając, myśląc, czytając, już myślimy jak Tina, Karina i po prostu, sorry, ale co tam jeszcze było, twój styl, dziecko i matka i po prostu biznesmen roku, charaktery i po prostu, wiesz, już mamy tyle tych przemyśleń, że nie wiemy, które są nasze. Wiesz, ja pamiętam, jak nieraz rozmawiam z jakimś człowiekiem i on mówi: ja mam taką doktrynę. A ja mówię: ale ty masz taką doktrynę, czy twoi rodzice mają taką doktrynę? On mówi: ja mam taką doktrynę. A ja mówię: a z jakiej rodziny pochodzisz? No z tej. No to ty masz taką doktrynę. On mówi: nie, to są moje własne przemyślenia. Wiesz, co czytasz, to jest twoją doktryną. Z czym się stykasz, to jest twoją doktryną. Więc bardzo często, jeśli mamy rozróżnić, czy jesteśmy pod duchowym atakiem, to musimy przyglądać się tego, czy nie ma zamieszania związanego z tymi innymi źródłami, o których wcześniej mówiłam. Jeśli jest, to potrzebujemy ukorzyć się pod mocną ręką Bożą. Ukorzyć się pod mocną ręką Bożą. A wiecie, co to jest ukorzenie przede wszystkim? Czy to jest moja wina, moja bardzo wielka wina? Nie. To jest: tato, ja przychodzę do ciebie w szczerości. To już nawet Luther powiedział: jeśli grzeszysz, przyjdź do Boga w szczerości. Tato, ja przychodzę do ciebie w szczerości. Ja kompletnie nie wiem, co się dzieje. Ja kompletnie nie wiem, jak ja się znalazłem w tym miejscu. Ja kompletnie nie wiem, co ja mam zrobić. ale ja tutaj przychodzę i włażę w te fajerwerki, a nie je oglądam, bo wiem, że Ty znasz prawdę i wiem, że tylko Ty możesz mi to ukazać. I wtedy Bóg zaczyna mówić. I słuchajcie, i zaczyna mówić, co my możemy zrobić. I widzisz, w Joba 38:2, to jest niesamowity fragment. W ogóle cały ten, ja przeczytam kilka fragmentów, ale w Jobie jest napisane tak, 38:2. Któż to zaciemnia mój plan słowami bezmyślnymi? Przepasz swoje biodra, będę Cię pytał, a Ty mnie pouczysz. Gdzie byłeś, jak zakładałem ziemię? Powiedz, jeśli wiesz i rozumiesz. I później dalej, 5 werset. Kto wyznaczył jej rozmiary? Czy wiesz? Czy jesteś mocny jak Bóg i możesz jak On zagrzmieć głosem? Przyozdób się w majestat i we wzniosłość. Przywdziej chwałę i dostojeństwo. Rozlej wybuchy gniewu i spójrz na każdego pysznego i upokórz go, a skróż bezbożnych na ich miejscu. Wtedy ja Ci wyznam, że Twoja prawica może Cię wybawić. Rozumiesz? Czyli jeżeli jesteś w środku tego swojego zamieszania, tak? To najpierw pokaż, że możesz stworzyć ziemię, tak? Później pokaż, że możesz zrobić inne rzeczy i wtedy ja Ci powiem, dobra, ciągnij za wszystko albo za co chcesz i ja Cię z tego wydobędę. Tak? Tak mówi Bóg. Bóg mówi, jeśli potrafisz to zrobić, jeśli potrafisz ukarzać grzeszników, stworzyć ziemię, stworzyć krokodyla, stworzyć inne rzeczy, to ja Ci mówię, Ty jesteś wybawcą. Jeśli natomiast nie, to zacznij wołać, Boże, spraw mi odnowę. W momencie Twojego zamieszania. W momencie Twojego zamieszania, w którym na dzisiaj jesteś. I zobaczcie, Job 42:1 jest napisane, wiem, że Ty możesz wszystko i żaden Twój zamysł nie jest dla Ciebie niewykonany. Któż jest w stanie zaciemnić Twój umysł? Czy nierozsądna mowa? Ależ to ja mówiłem nierozumnie. To mówi Job oczywiście. O rzeczach cudownych dla mnie, których nie rozumie. Słuchaj proszę, i ja chcę mówić. Będę Cię pytał, a Ty racz mnie pouczyć. Tylko ze słyszenia wiedziałem o Tobie. Lecz teraz moje oko ujrzało Cię. Przeto odwołuję moje słowo i kajam się w prochu i popiele. Boże, ja nie jestem w stanie siebie odnowić. Boże, ja nie jestem w stanie zmienić swojego życia. Jestem w zamieszaniu. Być może ono dotyczy jednej dziedziny mojego życia. Być może ono dotyczy bardzo ważnej dziedziny w mojego życia. Być może mniej ważnej, ale to powoduje, że lęk, któremu towarzyszy temu zamieszaniu, powoduje, że ja nie mam siły do życia. Ja potrzebuję Twojej odnowy. Ja potrzebuję Twojej odnowy. Jeśli sam zacznę za coś ciągnąć, to się jeszcze bardziej uwikłam. Jeśli sam zacznę próbować coś zrobić, to nie będzie szans, żebym się rozplątał. Jeśli sam zacznę coś robić, to zaplątam życie innych w moje własne meandry. Tak wyglądam ja. A teraz wyobraźcie sobie, że zaplątałabym wszystkie osoby na tej sali. I bylibyśmy społecznością. I teraz wyobraźcie sobie, że każdy z nas przynosi tutaj jakieś zamieszanie związane z jego przeszłością, z jego przyszłością, z jego teraźniejszością, z jego rodziną, z jego domem, z jego powołaniem, z jego miejscem. Ile mamy osób, które są faktycznie przekonane, że są w miejscu swojego przeznaczenia, są w miejscu swojego powołania, że realizują w życiu, w każdej dziedzinie swojego życia to, co powinni. Co my potrzebujemy? Bóg mówi, przynieś w końcu rzekę swojego życia do mnie. Ja Cię odplączę. Pozwól, że ja będę tym, który Cię odnowi. W terenach. 5:21. Spraw, Panie, abyśmy wrócili do Ciebie, a wrócimy. Odnów nasze dni, jak niegdyś. Odnów nasze dni, jak niegdyś. Spraw, abyśmy wrócili do Ciebie. Tylko Boża łaska jest tym, co może nas odnowić. Tylko Boża łaska jest tym, co może ściągnąć wszelkie zamieszanie z naszego życia. Tylko Boża łaska jest tym, co jest w stanie nas wyplątać z tego wszystkiego, co się tkwimy. Nie ucieczka. Nie walka. Bo tylko Bóg wie, co jest strategią dla naszego życia. Wiecie dlaczego? Bo zna nas całych. Wie, kiedy siedzimy, kiedy wstajemy, wie, kiedy biegniemy, jaki czas jest dla nas najlepszy. Jeśli tego nie zrozumiemy, to Bóg nie przyniesie odnowy do naszego życia, ale również nie przyniesie odnowy do naszej pracy, do naszego miasta. Nie przyniesie odnowy do naszego kraju. My wszyscy jesteśmy powiązani w relacjach. po to, żeby Królestwo Boże się rozprzestrzeniło. Czym więcej wolności będzie w Twoim życiu, tym więcej wolności będzie w życiu innych. Czym więcej wolności od zamieszania będzie w Twoim życiu, tym więcej będziesz rozumiał, tym więcej będziesz kochał. Dlatego, że wolność przychodzi przez Bożą obecność, a Boża obecność przychodzi z miłością. A miłość Boża, kiedy nas wszechogarnia, to potrafimy kochać siebie takimi, jakimi jesteśmy. Potrafimy sobie dużo wybaczyć i ze sobą być, ale potrafimy również być światłem dla świata. Bo ta miłość nie pochodzi z nas, ale pochodzi od Taty, który jest źródłem wszystkiego, który nas odnawia i przemienia, który powoduje, że jesteśmy w stanie wyjść z każdego zamieszania. Możecie powstać. Poproszę o uwielbienie. Nie siedź nad brudną rzeką swojego życia, bo nie jesteś w stanie pozbierać tego, co tam pływa. Przyjdź i weź odnowę od Twojego Taty. Przyjdź, bo Duch Święty jest tym, który jest odnowicielem, który przynosi wolność, który odświeża Twoje życie, który powoduje, że jesteś innym człowiekiem. Duch Święty jest tym, dzięki któremu możesz z powrotem patrzeć na siebie i pokochać się takim, jakim jesteś. Ale jest również tym, dzięki któremu możesz na innych patrzeć z miłością. On jest źródłem. On jest tym, który chce odnowić rzekę Twojego życia, wyrwać się z zamieszania. Wiesz dlaczego? Bo powołał Cię do relacji. Do relacji ze sobą, do przebywania ze sobą, do bycia ze sobą. Panie Jezu, dziękujemy Tobie, że jesteś z nami. Dziękujemy Tobie, Panie, że Ty jesteś Panem ponad wszelkim zamieszaniem. Dziękujemy Tobie, Panie, że to nie my sprawiamy sobie odnowę przez nasze uczynki, przez nasze starania. Dziękujemy Tobie, Panie, że możemy już przestać grzebać w swoim życiu i go nieustannie naprawiać, poprawiać, zbawiać, wybawiać. Dziękujemy Tobie, Panie, że choć czujemy się wiele razy, że stoimy przed ścianą i nie ma wyjścia z tej sytuacji. Dziękujemy Tobie, Panie, że choć nie jesteśmy w stanie zwrócić życia umarłym, choć nie jesteśmy w stanie przywrócić, Panie, relacji, które straciliśmy, choć nie jesteśmy w stanie wrócić czasu i uwierzyć w to, że naprawdę nas posłałeś, że naprawdę nas wybrałeś, że naprawdę masz plan dla naszego życia, to Ty jesteś w stanie to nam przywrócić. Dziękuję Tobie, Panie, że Ty jesteś w stanie u obumarłej kości powrócić do życia. Dziękuję Tobie, Panie, że Ty jesteś w stanie ścięgna przywrócić. Tak jak jest powiedziane w Ezechielu, Panie, że mamy wezwać tego, który wieje, który przywraca marzenia, który przywraca relacje, który to, co stare, czyni nowym. Dziękujemy Tobie, Panie, że Ty jesteś tym, który niszczy zamieszanie w naszym życiu, że Ty jesteś tym, który usuwa wszelkie źródło zamieszania w naszym życiu, a z nim usuwasz lęk, przegraną, porażkę, depresję, niemoc, strach, smutek. Ja dziękuję Tobie, Panie. Dziękuję Tobie, Panie, za te wszystkie rzeczy, które nam pokazujesz dzisiaj. Dla naszej wolności. Dla naszej wolności. Poria tapata kala rashito koloro titolo rotoja. Ouria rabrama na kelere to koloro tikelere shotoja. Ouria rabrama na kelere to koloro tikelere shotoja. Ouria rabrama na kere to koloro titesheja. Ouria rabrama na kere tisho koloro toja robromo noja. Ja dziękuję Tobie za Twoje namaszczenie, które kruszy wszelkie jarzmo niewoli. Dziękuję Tobie, Panie, za Twoje namaszczenie, które kruszy wszelkie jarzmo niewoli. Dziękuję Tobie, Panie, za Twoje namaszczenie, które kruszy wszelkie jarzmo niewoli. Za namaszczenie Twojej obecności, które rozbraja te wszystkie miny i twierdze w naszym życiu, uwalniając nas spod mocy zamieszania. Dziękuję Tobie, Panie, że śmierć i jego żądło nie ma mocy nad naszym życiem. Dziękuję Tobie, Panie, za moc Twojej wolności, za moc Twojej łaski, za moc Twojej wolności, za moc Twojej łaski. Dziękuję Tobie, Panie, 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 dziękuję Tobie, Panie. Shikata takara takala ratikolo rotoya, uriara pana nakara tikolo roshotoya.